Słowa do słowa.
15. niedziela zwykła, rok B. Z księgi Amosa. Pan wziął mnie od owiec i rzekł mi: idź, prorokuj na temat mojego ludu Izraela. Z psalmu 85. Chcę słuchać tego, co mówi mi Pan, Bóg. Z listu do Efezjan. On nas wyznaczył do swojego usynowienia przez Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Przywołał 12 i zaczął wysyłać ich po dwóch. Siostry i bracia, i znów jesteśmy zaproszeni do tego, by spotkać się z Panem w Jego Słowie, by usłyszeć, by mieć wrażliwe serce na to, co mówi do nas Bóg, by nie przegapić Jego przyjścia i nie zlekceważyć Jego Słowa. Tym bardziej, że dzisiejsze Słowo jest posłaniem. A skoro mienimy się Kościołem i mówimy o sobie, że jesteśmy uczniami Chrystusa, to nakaz misyjny, nakaz posłania dotyczy i dotyka każdego z nas. Przyjrzyjmy się zatem przez chwilę, kim są ci, kim mają być ci, których Bóg wysyła na głoszenie Jego Królestwa, na objawianie światu Bożych pragnień. Liturgia dziś otwiera nam kilka wersetów z księgi Amosa. Wiemy, że jest to prorok niezwykle ciekawy, właściwie pierwszy, którego proroctwo zostało spisane. To jest ten czas, gdy następuje podział na tak zwane Królestwo Północne, zwane Efraimem, i na Królestwo Południowe, Królestwo Judy. Na północy zjednoczone 10 pokoleń, na południu tylko 2. Amos, który pochodzi z ziemi Judy, najprawdopodobniej jest, jak sam o sobie powie, jest pasterzem, jest człowiekiem, który ma swoje gospodarstwo, pewnie kilka kóz, owiec. Dogląda też drzewa, nacinając owoce, morwy i tych pośredniejszych gatunków figowca, które nazywamy sykomorami, po to, żeby owocowały częściej. I wśród swoich zajęć nagle rozpoznaje głos Boga. Boga, który go wysyła na inne tereny, to znaczy do jego rodaków, ale mieszkających już na terenie innego państwa. Bóg daje Amosowi trudną misję, ponieważ zaprasza go i zobowiązuje, by mówił o grzechach Izraela. To oczywiście nie podoba się elitom, szczególnie ludziom związanym z królem, który ustanowił 2 sanktuaria konkurencyjne do świątyni w Jerozolimie, właśnie po to, żeby ludzie nie musieli chodzić i oddawać czci Bogu w Jeruzalem, w świątyni w Judzie. Król ustanawia 2 sanktuaria. Jedno znajduje się w Betel, miejscu niezwykle istotnym i ważnym w historii Izraela. To przecież tam ukazał się Bóg Jakubowi, gdy ten ucieka ze swojego domu po oszukaniu swojego ojca i przed zemstą swojego starszego kilka minut brata Ezawa. Właśnie w tamtym miejscu, któremu Jakub nada imię Betel, czyli dom Boga, ten uciekinier ma wizję drabiny, po której schodzą i wchodzą aniołowie Boży. I przerażony tym doświadczeniem, zaciekawiony jednocześnie i trochę zuchwały, w czasie rozmowy z Bogiem mówi: jeżeli poprowadzisz mnie, jeżeli sprawisz, że bezpiecznie dotrę do celu mojej podróży i w bezpieczeństwie powrócę do mojej rodzinnej ziemi, to będziesz moim Bogiem. Niestety właśnie w tym miejscu, setki lat później, król izraelski buduje świątynię i ustanawia tam kapłanów, którzy nie pochodzą z rodu kapłańskiego. A zatem kiełkuje i rozwija się herezja, odstępstwo religijne. I właśnie do tamtego miejsca dociera prorok Amos z konkretnym i twardym przesłaniem wprost od Boga. To się oczywiście nie podoba ludziom, którzy pełnią tak zwaną służbę kapłańską, będąc zależnymi od króla. Jednym z nich jest kapłan Amazjasz, którego spotykamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, tuż po donosie na Amosa do Jeroboama, króla Izraela. I w momencie, gdy do samego Amosa ów kapłan kieruje polecenie opuszczenia samozwańczego sanktuarium. Amos, który nie bawi się w dyplomację, odpowiada bardzo konkretnie. Nie byłem prorokiem, nie jestem prorokiem, nie pochodzę z żadnej szkoły prorockiej. Jestem pasterzem, tym, który nacina sykomory. Pan wziął mnie od owiec i powiedział, idź, prorokuj na temat mojego ludu, Izraela. Bycie prorokiem, tym nawii, oznacza przede wszystkim zdolność do właściwego spojrzenia na rzeczywistość, tego Bożego spojrzenia, nieskażonego ludzkimi kalkulacjami, przyzwyczajeniami, spojrzenia, które jest pozbawione sugestii i zależności. To spojrzenie, które widzi rzeczy takimi, jakie one naprawdę są, bo jest to wzrok z perspektywy Boga. Warto przy tej okazji przypomnieć, że każdy z nas ochrzczonych ma tę zdolność. Widzieć rzeczywistość Bożymi oczami. Otrzymaliśmy ten dar, gdy przyjęliśmy chrzest. Czy potrafimy z niego korzystać? Jak często prosimy Boga, by nauczył nas patrzeć na rzeczywistość Jego oczami? Jak często prosimy Boga, by nauczył nas słuchać tego, co On mówi? Może dlatego warto dziś bardzo mocno przylgnąć do drugiego słowa ofiarowanego nam w liturgii Kościoła, do psalmu 85. Będziemy słyszeć drugą część tego psalmu, rozpoczynającą się od bardzo kategorycznego. Chcę słuchać tego, co mówi mi Pan, Bóg. Chcę usłyszeć, chcę wiedzieć, potrzebuję tego, pragnę. Nie chodzi wcale o jakąś powinność, o to, że byłoby dobrze usłyszeć to, co mówi Bóg. Nie. Psalmista zdradza nam swoje wewnętrzne postanowienie, swoją dyspozycję serca, otwartość na Boże Słowo. Dobrze jest dziś tak się właśnie modlić. Szczególnie, że apostoł narodów, który zwraca się do nas pierwszym rozdziałem listu do chrześcijan mieszkających w Efezie, rozpoczyna swoje pismo od bardzo konkretnego, bardzo realnego pragnienia, które jest w jego sercu. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Święty Paweł nie tylko dla chrześcijan w Efezie. Święty Paweł dla nas dziś chce łaski i pokoju. Mamy uwierzyć, mamy sobie przypomnieć, że wszystko, naprawdę wszystko jest łaską, jest darem, jest ofiarowane nam przez Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym. I po tym krótkim pozdrowieniu rozpoczyna się uwielbienie. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On nas pobłogosławił, zgodnie ze swoim wybraniem nas, przed założeniem świata, abyśmy byli przy Nim. Wyznaczył nas do swojego usynowienia, byśmy wychwalali wspaniałość Jego łaskawości. Każdy z nas został zaproszony przez Boga, by wejść w tajemnicę Jego miłości, tajemnicę odkupienia, uwolnienia od grzechu, tajemnicę nowego życia. Bo się to Bogu podoba, bo On zaplanował dla nas wieczność. Otrzymaliśmy dziedzictwo nieba. I skoro usłyszeliśmy i słuchamy nieustannie Ewangelii, i na Jezusie Chrystusie oparliśmy naszą wiarę i naszą nadzieję, i przyjęliśmy pieczęć Ducha Świętego, to mamy przed sobą naprawdę niebiańską przyszłość. To jest radość, to jest łaska. To jest miłość. To jest nadzieja. To jest życie. I siostry i bracia, my możemy być świadkami tego życia, tej nadziei, tej wiary. I dlatego bardzo uważnie trzeba nam dziś usłyszeć Ewangelię. Jezus przywołał 12, zaczął ich wysyłać po dwóch. Co ciekawe, święty Marek powtórzy to, co już wcześniej zaznaczył, że Jezus swoich apostołów, tych posłanych, wyposaża przede wszystkim we władzę nad duchami nieczystymi. To wszystko, co zostało zakłamane przez diabła, co jest nieustannie sączone przez złego ducha w jego nienawiści, w serce człowieka, może być odkłamane głoszeniem Ewangelii. Jeśli przyglądamy się wcześniejszym rozdziałom tej dobrej nowiny Jezusa Chrystusa w redakcji świętego Marka, to możemy dostrzec, że ta faza przygotowania 12 dobiegła końca. Że wydają się być gotowi, by wejść w misję Chrystusa. Pamiętamy dobrze, że gdy Jezus przywołał tych, wezwał tych, których sam chciał, to 13 werset 3 rozdziału Ewangelii Marka, zrobił to przede wszystkim po to, by oni mu towarzyszyli, by byli blisko, by się mu przyglądali i by po pewnym czasie zostali posłani. Oni rzeczywiście towarzyszą Jezusowi, są świadkami Jego nauczania, widzą cuda, mają też doświadczenie spokojnych reakcji Jezusa na czasami bardzo gwałtowną opozycję ze strony faryzeuszy czy uczonych w Piśmie. Przekonali się również o tym, o czym myśmy usłyszeli przed tygodniem, że najbliżsi Jezusowi, ci, którzy Go znają, mieszkańcy Nazaretu, kompletnie Jezusa nie rozumieją. Nie potrafią przekroczyć swoich ograniczeń. Nie chcą tego. I właśnie w takim kontekście Jezus zaczyna wysyłać 12. Zdaje się, że święty Marek sugeruje nam, że Jezus nie posłał całej 12 od razu, ale z każdą z tych par, bo po dwóch ich wysyłał, spędził najpierw trochę czasu, jakby chcąc się upewnić, że są właściwie przygotowani do misji. Bardzo istotne jest, że Jezus wysyła po dwóch. To już zalążek wspólnoty. Mogą sobie nawzajem dodawać otuchy, mogą się razem modlić, mogą się wspierać, choćby w momentach odrzucenia. Mogą również siebie nawzajem nawracać, to znaczy pokazywać wzajemnie swoje błędy. Poza tym, biorąc już pod uwagę prawo mojżeszowe, świadectwo przynajmniej dwóch osób jest konieczne do stwierdzenia wiarygodności. Tym bardziej, że chodzi o Ewangelię, ogłoszenie życia wiecznego. Warto oczywiście zwrócić uwagę na fakt, że Jezus nie pozwala apostołom wziąć niczego, co by ich zatrzymywało w drodze, prowokowało do poczucia, że mają jakąś władzę, że mogą nad kimś zapanować, że są niezależni. Przeciwnie, apostołowie muszą się nauczyć polegać przede wszystkim na Bożej opatrzności. Mają być owcami, które żyją świadomością, że jest pasterz. Mają w sobie wykształcić to przekonanie, że skoro oddają się Bożym dziełom, to Bóg zadba o ich codzienność. Co więcej, i to będzie bardzo mocno obecne w pierwotnym Kościele, ale nie tylko przez wszystkie czasy głoszenia Ewangelii, ich ubóstwo będzie prowokować ludzi do gościnności. A z drugiej strony w ewangelizatorach będzie umacniać przekonanie, że Ewangelię głosi się nie dla zysku, ale dla zbawienia tych, którzy ją słuchają. Warto już postawić w tym miejscu kropkę i zapytać, czy znamy właśnie taki Kościół? Czy tworzymy taki Kościół? Czy jesteśmy wspólnotą, która ma do zaoferowania i zaofiarowania światu najlepszą nowinę? Czy faktycznie odkrywamy Kościół jako dom, szpital, wspólnotę? Nie tylko dla tych, którzy są zadeklarowani albo przyzwyczajeni, ale dla wszystkich, którzy potrzebują Boga. Może nam dzisiaj potrzeba nawrócenia, to znaczy zmiany myślenia. Może to do nas Bóg kieruje dzisiaj to wezwanie, byśmy radykalnie odwrócili się od grzechu. Może to my mamy się dzisiaj zatrzymać i za autorem psalmu 85 powiedzieć: chcę słuchać tego, co Bóg mi mówi. Chcę słuchać Boga bardziej, jeszcze bardziej. Życzę każdemu z nas właśnie takiej postawy serca. I błogosławię, jak tylko potrafię. Niech łaska Boża i Boża Ewangelia stają się naszą codziennością. Amen.